Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Spoglądam na nasz radiowy zegar. Prawie 5 minut po godzinie 12. Czas reakcji. Krzysztof Kukliński niestety nadal klei tą swoją schorowaną nogę. Także dzisiaj z Państwem ja, Adam Wosik, witam serdecznie. Pewnie się pojawię również w przyszłym tygodniu, bo klejenie tej nogi Krzysztofa Kuklińskiego niestety potrwać jeszcze może. Co w dzisiejszym programie? Oczywiście Sławek Orlik, który nadal czuwa przy naszym telefonie 510-37-36. To jest telefon do studia. O czujnym telefonie przypomnę 510-37-32. Sporo telefonów od Państwa. Mamy tych kilkanaście ich. Mam nadzieję, uda się wszystkie dzisiaj wyemitować i trzymam kciuki, aby się udało. Patryk Strokowski powinien nam to dzisiaj wszystko sprawnie złożyć w całość, tak aby bez problemu goście nam się połączyli. Będziemy rozmawiać teraz o czym? No właśnie, to jest pytanie podstawowe. Zawsze na początku programu, jakie mamy niespodzianki dla słuchaczy? Będzie trochę odgrzewanych kotletów, od razu powiem, bo w tych samych sprawach słuchacze do nas piszą, dzwonią, no ale skoro i piszą i dzwonią, no to postaramy się wyjaśnić, dlaczego ta lubczyńska zamknięta i tak dalej. Ale uwaga, powrócimy za chwilę do wczorajszego tematu niepełnosprawnego, chorego, bezdomnego, który no ma jednak pewne problemy z alkoholem. Będzie również o Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Przypomnijmy, od poniedziałku ta ulica, ta aleja objęta będzie strefą płatnego parkowania, ale w związku z zakończeniem przebudowy tego odcinka, bo mówimy tutaj od Placu Szarych Szeregów do Placu Niepodległości, Placu Wyzwolenia, będziemy mieli dość duży temat pod tytułem co tam się wydarzyło, no i przede wszystkim będziemy odpowiadali na pytanie słuchaczy, którzy do nas w tej sprawie dzwonią, bo brakuje na przykład przejść dla pieszych. Co będzie jeszcze w dzisiejszym czasie reakcji? Po letniej przerwie zapowiadane kolejne protesty rolników na drogach naszego regionu. Połączymy się z naszym gościem, który za te protesty odpowiadał wiosną i wszystko na to wskazuje, również za te protesty będzie odpowiadał jesienią, a to oznacza, że protesty nam się na ulicach pojawią. Kilka drogowych rzeczy związanych m.in. ze skrzyżowaniem ulic Niedziałkowskiego, Monte Cassino. Wrócimy też do sprawy ciężarówek, które jeżdżą gdzieś w okolicach Kluczewa i chyba są, jak twierdzą słuchacze, nieco przeładowane. Na początku dzisiejszej audycji temat, który wczoraj poruszał Janusz Wilczyński. Chodzi o niepełnosprawnego i bezdomnego zarazem, który porusza się na wózku inwalidzkim, stracił miejsce w schronisku dla osób bezdomnych w Szczecinie. W tej sprawie kilka dni temu dzwoniła do nas słuchaczka Czasu Reakcji. Posłuchajmy.
Z domu opieki Złoty Wiek na Hrynie Wieckiego został wyrzucony pensjonariusz. Był pijany, ja wszystko rozumiem, ale jest jedna rzecz. Ten człowiek jest na wózku, jest sparaliżowany, został wyrzucony jak śmieć. Psa ludzie nie wyrzucają z domu, a co dopiero człowieka. I proszę Państwa, do tego jeszcze jest chory, bierze zaszczyki na zakrzepicę i jestem normalnie w szoku, że można tak człowieka wyrzucić. Nie wiadomo, co z tym człowiekiem się dzieje.
No i w tej sprawie mieliśmy, przypomnijmy też krótko, odpowiedź dyrektora schroniska, pana Witolda Nowaka.
Osoba musi kilka razy złamać regulamin schroniska, żeby została skreślona z listy podopiecznych. Tu w tym przypadku konkretnym pan przebywał w schronisku od 2019 roku i regulamin łamał wielokrotnie. Średnio raz w miesiącu pan był pod wpływem alkoholu po odebraniu swojego świadczenia emerytalnego. Poza tym, że był pod wpływem alkoholu, był wulgarny i agresywny w stosunku do podopiecznych i do personelu i stwarzał tak naprawdę zagrożenie nie tylko dla podopiecznych, ale dla wszystkich znajdujących się w schronisku.
Wczoraj w czasie reakcji, przypomnijmy, pojawiła się informacja o ponownym przyjęciu pana, który porusza się na wózku do schroniska. Upał ogromny, stąd zapewne i to spowodowało, że ta decyzja zapadła. Informacje oczywiście o przyjęciu pana przekazaliśmy słuchaczom Radia Szczecin i po raz kolejny zadzwonił nasz czujny telefon w tej sprawie, tym razem od naszej słuchaczki, która stanęła w obronie chorego niepełnosprawnego.
Odnośnie, proszę Państwa, tego alkoholika z Hryniewieckiego. To nie jest notoryczny alkoholik, bo proszę Państwa, on codziennie nie pije. Dlaczego ja nie mogę na bieżąco, na gorąco rozmawiać? On codziennie nie pije, proszę Państwa. A poza tym No, brak mi słów. Ja nie będę się wypowiadać już na ten temat, co tam się dzieje, bo jest przyjęty z powrotem, ale ja jestem w szoku, że notoryczny alkoholik, z czego on by pił notorycznie, się pytam, jak on ma parę groszy. On dostaje zasiłek i rentę, którą ma groszową i proszę państwa, bez przesady, że on jest notorycznym. Ja z nim rozmawiałam, dzisiaj do mnie dzwonił, że jest z powrotem na Chryniewieckiego, ale on nikt mu nie zaproponował leczenia, proszę państwa, to trzeba zrobić konfrontację, a nie takie rzeczy opowiadać. Ja wiem, że jest on alkoholikiem, że jest niedobry, że jest wulgarny, wiem o tym wszystko, ale nie jest notorycznym, bo on nie pił już chyba z 8 miesięcy. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, pani stanęła w obronie niepełnosprawnego i ta obrona została skutecznie na antenie czasu reakcji wyemitowana. Będziemy za kilka minut rozmawiali o Alei Wojska Polskiego, bo jest kilka pytań od naszych słuchaczy, ale zanim połączymy się z rzecznikiem Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, wrócimy do tematu Wojska Polskiego, Alei Wojska Polskiego. Wczoraj w audycji Janusza Wilczyńskiego mówiliśmy o powrocie w tej części miasta strefy płatnego parkowania. To jest ten odcinek między Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa. Gościem Janusza Wilczyńskiego był rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim. Krótkie przypomnienie.
Ten odcinek, o którym mówimy, nie jest już placem budowy, jest drogą publiczną, więc jak najbardziej strefa płatnego parkowania może już tu funkcjonować, ale no nie chcąc jakby kierowców zaskakiwać, czy chcąc dać im trochę czasu na taką adaptację, najpierw prowadzimy akcję ulotkową, czyli takie ulotki z informacją, że właśnie od poniedziałku, od 9 września, od godziny 8 wznawia pracę strefa płatnego parkowania, będziemy kolportować i właśnie od 9, czyli od rana już oczekujemy, że kierowcy będą wnosić opłaty, no i będziemy kontrolować wnoszenie tych opłat. Od razu mogę zdradzić, że to kontrolowanie będzie wykonywać nasz pojazd e-mobilnej kontroli. Temat jest niebagatelny, ponieważ na tym odcinku, jak wynika z komunikatu rzecznika miasta do spraw inwestycji, jest tam tych miejsc postojowych 173, a więc bardzo dużo. No i w związku z tym no jest to rzeczywiście bardzo ważna informacja dla kierowców. Do tej pory przez wiele miesięcy ten odcinek był niepłatny. Odbieraliśmy sygnały właśnie o takim zabetonowaniu parkingowym tego miejsca. Zobaczymy, jak działanie strefy wpłynie na rotację i na dostępność miejsc postojowych. Mam nadzieję, że pozytywnie.
Kierowcy, uwaga, 173 miejsca, przypominam, Aleja Wojska Polskiego od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa. Od poniedziałku wyciągamy telefony, wyciągamy karty płatnicze, cokolwiek, bo jeśli nie wyciągniemy, to będzie taka akcja pod tytułem kwitek do zapłacenia na poczcie przyjedzie do nas do domu. Lepiej, żeby nie przyjeżdżał. Po audycji z udziałem pana Wojciecha Jachima mieliśmy dwa telefony jeszcze związane ze strefą płatnego parkowania. Pierwszy z nich...
Pan od tej płatnej strefy mówi, że takie miasto przyjazne, że tutaj każdy powinien wiedzieć, gdzie parkować. A co z tymi strefami? Stare miasto, parkomaty stoją, ludzie kupują bilety i okazuje się, że nie tu. Chyba przy urzędzie miejskim chyba też tak jest, że jakaś inna strefa jest. Także to co pan gada, to chyba nie jest przyjazne miasto. Takie jest moje zdanie i jego nie zmienię. Pozdrawiam was.
Dzwonią państwo na czujny telefon, przypomnę 510-37-32. Proszę z tego telefonu korzystać, on urozmaica nam audycję, ale przy okazji też daje państwu możliwość tak zwanego Hyde Parku. No i mamy kolejny telefon, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania.
Dzień dobry, Czesław Olszewski, mieszkanie Szczecina, emeryt. Ja mam jedno pytanie. Mówicie o strefach płatnego parkowania, nowych strefach na Wojska Polskiego i w ogóle. Ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego dla emerytów nie ma ulgowych biletów na strefy wolnego parkowania? Chodzi tu o abonament, żeby wykupić na okres, nie wiem, pół roku czy kwartału, ale z ulgą dla emerytów. Byłoby to bardzo, bardzo wygodne dla nas, a nie ciągłe tam gdzieś chodzenie i płacenie ciągle tych, no sporych w końcu pieniędzy jak dla nas.
I jak znam życie, tego typu ulga dla emerytów będzie musiała trafić na sesję Rady Miejskiej w Szczecinie. Czy trafi? Czas pokaże. Obiecaliśmy państwu rozmowę na temat Alei Wojska Polskiego. To jest ten odcinek, przypomnę, między Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa. Przy naszym telefonie rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam.
Panie Piotrze, od poniedziałku, jak zapowiadał rzecznik spółki NIOL, to już nie będzie plac budowy. Czy rzeczywiście potwierdza pan, od poniedziałku to już nie jest plac budowy?
Placem budowy nie jest już od końca wakacji. Z końcem wakacji wykonawca zgłosił formalnie zakończenie inwestycji, zakończenie prac budowlanych. Więc tak, Aleja Wojska Polskiego na tym śródmiejskim odcinku, czyli pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa, nie jest już terenem inwestycyjnym, dlatego też wraca tam strefa płatnego parkowania.
Czy rozumiem, że żadnych poprawek już nie będzie, to znaczy nie będą nam się pojawiali gdzieś na poboczu pracownicy tej firmy, która wykonywała przebudowę, czyli nie będzie żadnych nasadzeń. Prace na tym odcinku definitywnie, można powiedzieć, dobiegły
końca. Formalnie tak. Zakres, który wykonawca miał zrealizować, został zrealizowany. Teraz jeszcze przed nami taka, można powiedzieć, dopełnienie formalności, czyli po prostu odbiór końcowy, przekazanie zadania. Jeśli w czasie tego odbioru zostaną wykryte jakieś usterki, które zostaną oczywiście wpisane do tego protokołu, no to wykonawca oczywiście będzie musiał je usunąć, więc niewykluczone, że być może jakaś ekipa techniczna będzie musiała jakieś pewne rzeczy jeszcze poprawić, no ale to oczywiście jest jakby w interesie miasta, żeby całe zadanie było rozliczone, zrealizowane zgodnie z kontraktem, zgodnie z założeniami, ale to jest jakby standardowa procedura.
Panie Piotrze, mamy oczywiście telefon od słuchaczy, zapytanie dotyczące tego odcinka przebudowanego, posłuchajmy.
Mam prośbę, żeby dopytać osobę, która odpowiada za odcinek Wojska Polskiego między dwoma placami, o to, czy powstaną kiedyś tablice, nazwijmy to informacyjne, inne niż pewnie znaki drogowe na przejściach dla pieszych, które są, wyglądają jak przejścia dla pieszych, a są tylko przejściami tak zwanymi sugerowanymi, że to nie jest przejście dla pieszych, że to jest miejsce, w którym należy ustąpić pierwszeństwa samochodom. Jadąc po Szczecinie i tylko po Szczecinie zauważyłem na przykład nietypowe znaki, na przykład na Wojska Polskiego, gdzie jest pokazane motocyklista, jest pokazany między dwoma samochodami i takie hasełko, wszyscy się zmieścimy. No, myślę, że też w odniesieniu do tych przejść, w których przechodnie w pewnym sensie wymuszają pierwszeństwo, to żeby mogli bezpiecznie przejść, wiedząc o tym, że na wszystkich dużych rondach, nie na przykład przy pizzerii Piccolo czy jakimś innym miejscu, no, należy zachować szczególną ostrożność. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Panie Piotrze, zacznijmy od tych przejść dla pieszych sugerowanych. Czy jest szansa, żeby tam jakaś tabliczka może nam się pojawiła, czy takiej szansy na razie nie ma?
Powiem tak, takich tabliczek w zakresie dokumentacji, czy też stałej organizacji ruchu nie było. Oczywiście my w trakcie prac wielokrotnie informowaliśmy o tym, że w ciągu Alei Wojska Polskiego funkcjonują takie przejścia, jak należy się na nich zachować, zarówno kierowcy, jak również piesi. Natomiast być może, jak już użytkownik miasto przejmie cały ten teren, no być może jakieś elementy dodatkowe będzie chciał tam zainstalować, być może takie się pojawią, ale to oczywiście jest kwestia już dotycząca takiego bezpośredniego użytkowania tej całej przestrzeni.
Panie Piotrze, pytanie mamy kolejne od naszej słuchaczki dotyczące braku ścieżki rowerowej, posłuchajmy.
Dzień dobry, Bożena ze Szczecina. Faktycznie to jest wielka radość, że skończyła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego i powiem tak, że ulica Wojska Polskiego jest wyjątkowa, dlatego że nie ma na niej ścieżki rowerowej. Wszędzie buduje się te ścieżki, a tutaj nie ma. To co, do konkursu na ulicę miejską bez ścieżek stanie ta ulica? Dziękuję.
Program interwencyjny Czas Reakcji do łatwych i przyjemnych, lekkich dla rzeczników nie należy. Panie Piotrze, co z tą ścieżką? Była szansa na tą ścieżkę, czy nie było? Niech pan opowie.
To znaczy tak, mamy tam wprowadzoną strefę ograniczonego ruchu 30 km na godzinę, więc nie ma tam potrzeby wprowadzania takich elementów właśnie ruchu jak ścieżki rowerowe. Jeśli miałaby się w ogóle pojawić, no to oczywiście wiązałoby się to z tym, że no trzeba byłoby na przykład zawęzić jezdnie, chodniki, bądź na przykład zlikwidować miejsca postojowe. Rowerzyści mogą tam się swobodnie przemieszczać, zresztą jest to takie nawiązanie, można powiedzieć, do okolicznych ulic w Śródmieściu. Tam, gdzie po prostu takiej potrzeby nie ma, to tych ścieżek rowerowych nie ma. Rowerzyści mogą się swobodnie po tych przestrzeniach przemieszczać i tak samo jest na Alei Wojska Polskiego.
Panie Piotrze, czas reakcji na audycję na żywo, audycją interwencyjną. Kolejne pytanie do pana.
Witam, stały słuchacz, nocny na dodatek. Według mnie inwestycja, ma braki, ponieważ od początku już zauważyłem, że oświetlenie na odcinku między pasem zwycięstwa a pasem zgody nie w pełni działa. Kilka lamp nie świeci na ulicy, kilka lamp na chodniku świeci w połowie. To się dzieje praktycznie od początku. Z małymi wyjątkami, tam jeden dzień się zdarzało, że świeciły wszystkie, po czym następnego dnia znowu nie paliły te same lampy. Uważam, że jakiś wystąpił widocznie błąd gdzieś w kablu czy gdzieś, Czy nie trzeba będzie potrzeby znowu rozkopania tej ulicy, żeby wymienić kabel? No bo jeżeli coś takiego się dzieje i nic sobie nie radzi, musi być jakaś głębsza przyczyna. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Było to pytanie od naszego słuchacza. Panie Piotrze, proszę opowiedzieć, czy jest szansa na to, żeby tam to wszystko funkcjonowało jak należy?
Wszystko działa, funkcjonuje. Był to oczywiście problem, który był zidentyfikowany przez nasze służby, przez wykonawcę. Także ta usterka została usunięta. Jeszcze specjalnie też dzisiaj otrzymałem takie potwierdzenie, więc to oświetlenie działa. Natomiast jeśli faktycznie mieszkańcy, słuchacze Radia Szczecin widzą jakieś jeszcze kwestie, które rzucają się w oczy, może faktycznie wymagają jakiejś interwencji ze strony naszej czy wykonawcy, no to też prosimy o taki sygnał. Na pewno zwrócimy na to uwagę i jeśli będzie to oczywiście zasadne, to te prace jakieś tam poprawkowe, usterkowe do usunięcia, które co będzie zrobić, to na pewno zrobimy.
To jeszcze przy okazji tych usterek ewentualnych pytanie, do kiedy ewentualnie można zgłaszać te wszystkie historie niepoprawnego funkcjonowania tej inwestycji? Jak pan sam mówił, będzie odbiór prowadzony, więc pewnie jakiś limit czasowy, tydzień, dwa tygodnie lub miesiąc istnieje. Do kiedy możemy ewentualnie my jako mieszkańcy Szczecina interweniować?
Na dzisiaj takiej wiedzy dotyczącej tego, kiedy dokładnie ten odbiór jeszcze będzie, to nie mam. Natomiast co do zasady oczywiście sygnały można przekazywać do nas. Jak inwestycja już będzie przekazana, to wtedy też oczywiście tutaj służby, które będą odpowiadały za użytkowanie tej przestrzeni, też na pewno te kwestie będą rozstrzygać. A przypomnę, że inwestycja jest objęta gwarancją wynoszącą aż 6 lat. Więc wykonawca przez taki okres będzie tutaj zobowiązany do tego, żeby te wszystkie kwestie dotyczące napraw gwarancyjnych, usterkowych oczywiście rozwiązywać.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo tutaj już o tym pan Wojciech Jachim mówił ze spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Rozumiem, że oznakowanie poziome i pionowe dotyczące strefy płatnego parkowania tych 173 miejsc jest przygotowane i od poniedziałku kierowcy będą już mieli widoczność pełną, gdzie te miejsca są i w jaki sposób funkcjonują.
Stała organizacja ruchu w postaci właśnie oznakowania pionowego, poziomego, wyznaczonych miejsc jest. Także kierowcy tutaj nie powinni mieć problemu, żeby te miejsca znaleźć. Zresztą przypomnę, od ponad roku, ale ja funkcjonuję jakby w tym zakresie, w jakim teraz, czyli jest pełna przejezdność, kierowcy mogli parkować przez rok bezpłatnie, także mogli się bez problemu w tej przestrzeni odnaleźć.
Panie Piotrze, dziękuję serdecznie. W ten upał mam nadzieję, że pan bez problemu dotrwa. Jak słyszeliśmy, do poniedziałku łatwo nie będzie. Piotr Zieliński, spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Czas z gościem czasu reakcji. Panie Piotrze, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Pozostajemy w czasie reakcji jeszcze na chwilę przy tematach drogowych. Zaglądamy teraz, uwaga, na szczecińskie Pomorzany.
Dzień dobry, Andrzej mówi. A ja chciałem o postulat. O czasowe światła na Milczańskiej dla pieszych, przy Biedronce. No przecież to jest korę tutaj. Normalnie cała Milczańska, pół powstańców stoi, bo ludzie chodzą gęsiego. No. I nikt się nie zatrzyma, żeby puścić ten samochód. To jest dla mnie, to jest nie do pomyślenia.
No korki niestety, korki w tej części Szczecina ogromne i niewiele będziemy mogli do końca tej inwestycji, jak znam życie, poradzić. Teraz temat kolejny, pan, uwaga, dotyczący okolic ulic Ofiar Oświęcimia.
Chciałem zgłosić, że od wielu dni już jest remont na ulicy Ofiar Oświęcimia i to oznakowanie coraz gorzej wygląda. A w ogóle strasznie długo się ciągnie taka robota. Przecież takie rzeczy to powinny być wykonywane w ciągu 3 dni. A ta robota się ciągnie i ciągnie. Natomiast oznakowanie, kierowcy normalnie głupieją, bo sierżanty, które są stawiane, czyli takie znaki, są po prostu nie tak jak trzeba. Nie wiem, czy tam policja drogowa powinna się zainteresować. Tak się zgłaszam do was. Dziękuję.
Dziękujemy za te zgłoszenia. Jak znam życie, pewnie będziemy te wszystkie tematy drogowe kumulowali w jeden odcinek Czasu Reakcji i pewnie nam się odpowiedzi na te wszystkie pytania pojawią. Ale mamy kolejny problem drogowy.
Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie skrzyżowania ulicy Boguchwały i Asnyka. Na ulicy Boguchwały przy tym skrzyżowaniu stoją pachołki od, nie wiem, tygodnia czy dwóch. Ludzie tak czy siak między tymi pachołkami przejeżdżają, bo jest taka możliwość. I po co te pachołki stoją i zagradzają praktycznie cały pas w kierunku dworca Niebuszewo? Kiedy one zostaną ściągnięte? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Będziemy za chwilę łączyć się z naszym kolejnym gościem. Będzie to przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie. Będziemy rozmawiali o zawieszonych protestach rolniczych, ale jeszcze mamy jeden temat związany z drogami.
Mieszkaniec Klutewa, koło Stargardu, koło Cukrowni. Powracający temat tirów przeładowanych. Akurat jestem tam mieszkańcem, obserwowałem. Wczoraj pozwoliłem sobie ze 3 godziny obserwować ruch pod Cukrownią. Potwierdza się absolutnie. To jest około 500 samochodów na dobę przyjeżdżających. Wszystkie są przeładowane. To po prostu widać gołym okiem z daleka, z czubkiem załadowane na maksa. Nikt se nic z tego nie robi. Pozwoliłem zadzwonić sobie na policję i do ITD. Przyjęto moje zgłoszenie bez żadnego efektu. Jednocześnie po południu byłem urodziny w Trzebiatowie. To jest miejscowość koło Krąpielak pod Stargardem. Słynna z tego, że wiosną tego roku mieszkańcy zablokowali drogę, bo nie była w takim stanie technicznym, że nie dało się przejeżdżać. No niestety i teraz ta droga, mieszkańcy najprawdopodobniej znowuż wyjdą na drogę, żeby zaprotestować, że to, co im zrobiono, naprawiono, jest zniszczone właśnie przez takie samochody. To, co słyszałem od pana inspektora wtedy wypowiedzi w radiu, to po prostu się nie mieści w głowie, że służby nie mają możliwości żadnych. To jest tak, jakby powiedział po prostu, że chroni generalnie tych kierowców, a nie chroni nas jako tych podatników, którzy za to wszystko płacimy.
Przypominam, wczoraj w czasie reakcji duży temat związany z transportem buraków cukrowych do cukrowni pod Stargardzkim Kluczewie. Mieszkańcy mocno niezadowoleni z transportu kołowego, który w okolicach Stargardzkiego Kluczewa nam się pojawia. Temat rolniczy będzie na dłużej, za chwilę w czasie reakcji. Gościem przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, pan Adam Walterowicz. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie Adamie, pan był organizatorem protestów rolniczych na wiosnę 2024 roku. Jechaliśmy drogą szybkiego ruchu S3. No nie zawsze mogliśmy przejechać. Proszę powiedzieć, czy te protesty wiosną, które państwo organizowali, w ogóle przyniosły jakiś efekt?
Tak, to znaczy, żeśmy dosyć sporo poinformowali, informowaliśmy, byliśmy bardzo eksponowani, można być w prasie, radio, telewizji czy w środkach masowego przekazu, czyli nasz problem został nagłośniony. Ten problem jest związany z tak zwanym Zielonym Ładem i z transformacją, można powiedzieć, tą energetyczną Europy. Naszym zdaniem jesteśmy jako rolnicy w tym wypadku niszczeni i podjęto z nami rozmowy, bo wcześniej, przed tymi rozmowami, przed tymi protestami, nie było mowy w ogóle o jakimkolwiek zmianie kierunku w naszych gospodarstwach, tylko na siłę wciskano nas w te nielogiczne, nienormalne rozwiązania, można powiedzieć ideologiczne rozwiązania, nie mające nic wspólnego z ekonomią ani z produkcją żywności. No to przyniosło efekty. Protesty się nie zaczęły, tylko żeśmy zawiesili je na czas rozmów i myśleliśmy, że politycy bardziej zrozumieją nasz problem, ale i nasz rolników, ale i konsumentów, bo chodzi tu nam przede wszystkim o konsumentów, bo wprowadzenie Zielonego Ładu nie zmienia tak naprawdę nic w sklepach, nic lepszego nie mają, tylko nam niszczą gospodarstwo, to jest cały Zielony Ład. I tutaj był właśnie problem. Konsumenci dalej są truci, można powiedzieć, tą żywnością z zewnątrz, a nam się mówi, że my mamy produkować zdrową żywność, a tak naprawdę mamy w ogóle przestać produkować tą żywność. I tu jest problem. I dzięki właśnie mediom informujemy to wszystkich obywateli naszych i także decydentów, że chcemy zmiany. Jeśli się nic nie zmieni, bo tak naprawdę to próbują te nasze porozumienia i nasze postulaty, które przyjęli do realizacji, próbują znowu wycofać i dalej przymierzają się do niszczenia naszych gospodarstw. Nie pozwolimy na to i będziemy walczyć na pewno. Czy to będą protesty w ten sposób, tak jak było do tej pory, czy będą jeszcze bardziej zaostrzone? Nie wiem, walczymy o swoje gospodarstwa. Tak, no, tak zwany ten... globalizacja miała nam poprawić możliwość produkcji i jakieś tam obniżenia kosztów produkcji. Koszty produkcji nam się zwiększają, a żywność tanieje. Chleb powinien według tych cen, co mamy, powinien kosztować 2 zł, a kosztuje dalej 6 zł. Także coś tutaj nie pasuje w tym wszystkim.
Panie Adamie, no muszę muszę o te protesty zapytać, bo to jest istotna informacja przede wszystkim dla kierowców, ale także dla tych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy gdzieś się poruszają z jednej części naszego regionu na drugie. Czy te protesty możemy ich spodziewać się ewentualnie, podkreślam, ewentualne protesty możemy spodziewać się ich już we wrześniu, czy dopiero w październiku, listopadzie?
Spotykamy się na razie w gronie rolników, w gronie przedstawicieli organizacji i rozmawiamy na ten, w jaki sposób protestować. Czy będą to protesty takie, jakie są, były do tej pory? Na razie na Waszkowicach tam koledzy z Solidarności planują pikiety, informacje. Nie będziemy to od razu wyjeżdżać na ulicę i nie będziemy od razu blokować, nie będziemy radykalizować się, ale mamy nadzieję, że nasi dysydenci potraktują to poważnie, bo my naprawdę nie mamy gdzie się wycofać, a tanie skóry nie oddamy, także przepraszamy społeczeństwo, że będziemy znowuż utrudniać społeczeństwo, ale inaczej nie mam, innego wpływu nie mamy na rządzących, jak tylko w taki sposób, żeby wyjść i manifestować na ulicach.
Panie Adamie, no to pytanie, to pytanie musi paść z mojej strony. Co musiałoby się stać, zdaniem pana, takiego, czy to w sferze narodowej, czy w sferze europejskiej, żeby państwo, jako rolnicy, polscy rolnicy, ten protest zakończyli?
Przede wszystkim potrzebujemy normalnych rozwiązań prawnych i systemowych. A na dzień dzisiejszy te systemowe rozwiązania nam utrudniają produkcję, podrożają nam produkcję i ściąga się przy okazji żywność z zewnątrz i po prostu nie ma zmiany. Jeżeli oni nie siądą z nami do rozmowy, to nie będzie tak. Poza tym obiecane było nam jakakolwiek pomoc, a tak naprawdę żadnej pomocy nie daliśmy. Ta pomoc, która była, można powiedzieć, dopłata do i tony sprzedanego ziarna, to była dopłata strasznie nieuczciwie skonstruowana. Tak naprawdę to była rekompensata dla tych, którzy jeszcze są w stanie jako tak sobie poradzić na rynku, a ci, którzy sprzedali zboże wcześniej, to tej rekompensaty nie dostali, bo koszty produkcji, jakie nam podnieśli, można być administracyjnie, to nie zostały nam zrekompensowane. I nie ma takiej możliwości na dzień dzisiejszy, żeby rząd nam za wszystko płacił. My chcemy wrócić do gospodarki rynkowej, prawdziwej rynkowej gospodarki, bez bzdurnych nakazów, bez bzdurnego ideologizowania produkcji żywności, bo to zaczyna być ideologia, a to się nie ma nic do normalnego życia. No, dzisiaj jesteśmy rolnicy nękani różnymi przepisami, które podrażają koszty produkcji. Nie wiem, jeżeli się nie zatrzymają, no to my musimy wyjść. Dzisiaj nie widzę możliwości ze strony rządu, żeby oni chcieli nam pomóc. W ogóle nie pomagają, ani nic, żadnej, dosłownie żadnej pomocy nie mamy.
Panie Adamie, teraz jeśli można, jeszcze 2 drobiazgi dotyczące już tegorocznych żniw. Pan jest rolnikiem z powiatu pyrzyckiego. Proszę powiedzieć...
Gryfińskiego. Ale na jednym i na drugim powiacie odrobinkę tam mamy gruntów.
To z pogranicza powiatu Gryfińskiego i Pyrzyckiego. Tak, proszę powiedzieć mi, jak pan ocenia, czy tegoroczne zbiory będą należały do tych pozytywnych, patrząc w stosunku do poprzednich lat, czy no, jest jakiś kryzys? Jak pan to widzi w tej chwili?
Jest kryzys spowodowany wycofaniem dużo substancji czynnych, spowodowane jest, że rośliny są nieodporne na zagrzybienie. Rośliny są delikatne, genetycznie tak zmodyfikowane, żeby tych środków jak najwięcej, takie my jako rolnicy mamy wrażenie, żeby jak najwięcej te środki korzystać, żeby firmy, które nam sprzedają te środki, jak najwięcej zarobiły, a rośliny są do tego nieprzyzwyczajone, a z drugiej strony nam się wycofuje środki, które te rośliny miały chronić. Także jesteśmy w potrzasku, w takim klinczu. I to było spowodowane też, że obniżone tam, gdzie gra do bicia, nawalne deszcza mieliśmy w tym roku, spowodował uszkodzenie roślin i te rośliny się nie regenerowały, bo nie było czym ich ratować i były zniżki plon. Tam, gdzie nie było uszkodzeń roślin, tam, gdzie było wszystko ok, tam, gdzie nie było żadnych kłopotów, były plony ładne, ale tak naprawdę to większość rolników ma plony dużo niższe, nawet do 50-60% obniżenie plonów.
Panie Adamie, pytam o to niebezkozery.
Nie widać tego, najciekawsze tak. Jest to, że nie widać tego na rynku, że kiedyś jak było zbyt mało zboża, to była ta cena, rosła do góry, czyli podaż, popyt, czyli rynek w ogóle nie działa. To w ogóle nie działa, to jest w ogóle kuriozum, że żyjemy w świecie niby kapitalistycznym, a tak naprawdę popyt, podaż, podstawowe rzeczy, które się regulują rynek, to nie działa, to nic nie działa. Tak jak z jednym piekarzem tutaj, no to tak był, rozmawialiśmy, to on mówi, nawet gdyby za zboże wy byście nic nie dostali i ta mąka by kosztowała złotówkę czy 50 czy 10 groszy, to i tak ja za chleb chcę wziąć 6 zł, bo tyle są koszty. Czyli już jest jakieś nienormalne, czyli jak zboże poszło w górę, kosztowało dosyć drogo chwilę, to cena chleba poszła 6 zł. Dzisiaj, kiedy praktycznie to zboże za bezcen sprzedajemy, praktycznie oddajemy po 50, po 60, 70 zł za metr, kiedy powinniśmy dostać 150, około nawet i więcej za niektórych, to oni mówią, że ten chleb nie może stanieć. To już jest naprawdę wszystko na głowie stoi. Także konsumenci najbardziej na tym wszystkim tracą, na tych zawirowaniach, na tych pseudoideologicznych rozwiązaniach, które mówią o niby, oj, że ziemia płonie, że niszczymy środowisko. Tutaj to chyba raczej coś tu nie pasuje w tym wszystkim.
To już ostatni drobiazg, panie Adamie. Mamy straszną suszę w tej chwili. Już nawet hydrolodzy mówią, że poziom wód w rzekach dramatycznie spada. Czy to też zdaniem pana będzie miało wpływ na funkcjonowanie rolnictwa? Pewnie nie tylko w naszym regionie.
No tak jak ja mówię, że taka jest przypowieść, czym się różni rolnik niemiecki od rolnika polskiego. No jak nie pada deszcz, to rolnik polski robi, no idzie do księdza, daje na tacę, żeby padał deszcz. A rolnik niemiecki co robi? Włącza deszczownię. Co robi rolnik polski, jak deszcz pada? No idzie, też trzeba dać na tacę, no bo przestanie, żeby ten deszcz przestał padać, no bo nie idzie zebrać. A co rolnik niemiecki robi? Włącza suszarnię, otwiera zastawki, które wodę mają spuścić. U nas to wszystko nie istnieje. No jesteśmy, można powiedzieć, ekonomicznie wykończeni. Cała infrastruktura dookoła rolnictwa jest zniszczona. To nie działa. I dlatego takie anomalie pogodowe, jakie się zdarzają, powinny być to przewidywane. System finansowy też, który nas obsługuje, też nie jest do tego przystosowany, żeby te były. No to jest warsztat pod chmurką. Zdarzają się okresy suszy, to powinniśmy do tego być przyzwyczajeni. To normalna rzecz powinna być.
Panie Adamie, sporo cierpi.
Za chwilę zacznie padać deszcz i będzie lało, a my melioracji nie mamy. I co, będziemy znowuż płakać? To nie tak. Po prostu nikt tak naprawdę nad rozwiązaniem w rolnictwie nie pracuje. To tylko jakieś tam do skupu. Nawet poprzednie, jeszcze przyznam się, rządy, jeszcze była susza, była zalania, to dostaliśmy te pieniądze, jakieś rekompensaty, bo to jest wina rządzących. To my za to im płacimy, biorą nasze podatki za to, żeby nam pomogli rozwiązywać. Jeżeli minister mówi, że nic nie może, to niech się poda do dymisji.
Oj, panie Adamie,
jak oni potrafią pracować na tym, No to nie powinno tak być.
Sporo cierpkich słów tutaj spadło od pana w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że uda się to porozumienie osiągnąć i państwo we wrześniu na te drogi nie wyjadą. Panie Adamie, życzę panu, aby to porozumienie zostało osiągnięte i abyśmy my, kierowcy, bo ja też tym kierowcą jestem, nie mieli tych problemów. Przypomnę, przewodniczący...
Bardzo przepraszamy, ale utrudnienia na pewno będą, bo nic nam się nie proponuje. Nic, dosłownie nie działa nic. Nic to nie działa. Dosłownie nic nie działa. Tak naprawdę nic nie działa.
Przypomnę, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie, organizator zawieszonych protestów, które, no kto wie, może nam się znowu pojawią, Adam Walterowicz.
Mamy oplagowany cały czas.
Gościem czasu reakcji. Panie Adamie, dziękuję, do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia. Będziemy mieli jeszcze jednego gościa, ale zanim jeszcze parę tematów związanych z czasem reakcji, na chwilę pozostaniemy jeszcze przy tematach drogowych. Kolejny telefon czujny od słuchacza czasu reakcji.
Roman ze Szczecina. Dzwonię z parkingu przy outlecie. Ale mam taką sprawę. Z tego czasu, bodajże w czerwcu albo koniec maja, policja szumnie ogłosiła akcję sprawdzania i kontroli ludzi, którzy jeżdżą na hulajnogach elektrycznych. Dużo jeżdżę po Szczecinie i widzę, że to jest tragedia. Jeżdżą po dwóch na hulajnodze, jeżdżą po dwóch po ulicy między samochodami. Jeżdżenie między samochodami po ulicy jest nagminne, a poza tym jeżdżą też na hulajnogach z siodełkiem, co jest też niedozwolone przez przepisy. Jeżdżą z dużą prędkością, wyższą niż dozwolone, 25. I chciałbym, żeby radio zapytało się policji, jakie są efekty tej kontroli, tej akcji. Nie wiem, czy to była akcja, która miała za zadanie wychwytywać takie rzeczy, czy szkolić i uczyć tych ludzi jeżdżących na hulajnogach. Dziękuję.
Jak mówiłem, pozbieramy te wszystkie tematy drogowe. Pewnie w czasie reakcji nam się pojawią w jakimś jednym, dużym, skumulowanym odcinku, ale jeśli chodzi o ulice i również ich chodniki, dzwonią do nas państwo również w takich sprawach.
Może państwo słyszą w tle, to są działające takie te dmuchawy porządkowe, którymi się zmuchuje liście z chodnika. Właśnie jestem na pętli tramwajowej Potulicka, firma sprząta, pseudo sprząta, ponieważ rozdmuchuje te liście, które leżały na chodniku. I chciałabym, żeby za waszym pośrednictwem państwo spróbowali się dowiedzieć, nie wiem, czy to w ZTITM-ie, czy w tramwajach szczecińskich, jaki sens ma używanie tych dmuchaw? Po pierwsze, miasto Szczecin bardzo chce być ekologiczne aż do bólu. To jest jedna rzecz, więc dlaczego używa czegoś takiego? A po drugie, jaki to ma sens? Za 3 minuty ten pan przychodzi, wieje wiatr i za 3 minuty jest dokładnie to samo na chodniku. To jest sztuka dla sztuki, a my za to płacimy. Naprawdę to jest takie trudne wziąć miotłę i pozamiatać i te śmieci, te liście wyrzucić, a nie zostawić z powrotem na poboczu chodnika. No to jest po prostu, nie wiem, jak trzeba być wysoko wykształconym, żeby zrozumieć absurd tej sytuacji, bo widać, że chyba u nas w Urzędzie Miasta nikogo, kto jest w stanie to ogarnąć, umysłem nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O chodnikach będzie za chwilę naszym rozmówcą Danuta Misztal, rzecznik prasowy spółki Szczecińska Energetyka Cieplna. Dzień dobry, pani Danuto.
Dzień dobry.
Kłaniam się serdecznie. Temat, jak rzeka od paru dni na naszej antenie, skrzyżowanie ulic Niedziałkowskiego i Monte Cassino. Zaglądamy na stronę radioszczecin.pl, / czas reakcji. Mamy zdjęcia, które nam słuchacze podsyłają. To skrzyżowanie od wielu dni nieczynne, później otwarte, potem jakieś kałuże się pojawiają, a teraz okazuje się, nasi słuchacze podsyłają zdjęcia i mówią, chodnik rozwalony. Pani Danuto, da się coś z tym chodnikiem zrobić, czy się nie da?
No, generalnie da się zrobić dobrze ze wszystkim, co tam się dzieje. Ja mam nadzieję, że będzie to głos uspokajający. Zacznę może od tego, że ta inwestycja nie jest jeszcze odebrana, czyli finalnie nie jest zakończony proces inwestycyjny. Mimo, że te prace, które były prowadzone, zostały zakończone, ciepłociąg został zmodernizowany, wymieniony, no ale pozostaje oczywiście kwestia odtworzenia terenu, który w związku z tą inwestycją został naruszony. Właśnie trwa spotkanie z tutaj Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, naszego działu inwestycji oraz przedstawicieli inwestora, czyli Zakładu Dróg i Transportu Miejskiego, w związku właśnie z odtworzeniem tego terenu i z przedstawieniem czy wyjaśnieniem tych wszystkich wątpliwości, które po odtworzeniu, a przynajmniej częściowym odtworzeniu tej nawierzchni, które się pojawiły. Między innymi właśnie ta woda zbierająca się w kałużach, którą Państwo wcześniej już zgłaszali. Także temat tych uszkodzonych płyt. W tej chwili trwa to spotkanie. Listowane są tutaj pozycje do poprawy, do usunięcia usterek, które nie wyniknęły przy odtwarzaniu nawierzchni. Temat nie jest jeszcze zakończony, w związku z tym proszę nie traktować tego miejsca jako już odtworzone, zakończone. Te poprawki będą oczywiście wykonane. Jaka będzie szczegółowa lista, no to oczywiście się przekonamy po tym spotkaniu, ale na pewno będą prace poprawkowe wykonane. Dokładny termin, z tym oczywiście do Państwa wrócę, jak będą ustalone wszystkie szczegóły. Będzie lista prac, będzie termin wskazany i uzgodniony. Z tym oczywiście do Państwa wrócę.
No właśnie, chciałem o ten termin zapytać, kiedy panowie w pomarańczowych kamizelkach znikną stamtąd. Ja rozumiem, pani Danuto, to już ostatnie pytanie z tym związane, że Państwo to skrzyżowanie odtworzą, to znaczy te linie białe na jezdni wrócą, tak aby kierowcy mogli już swobodnie, komfortowo z tego skrzyżowania i piesi, o to ważne, i piesi również korzystać.
Tak, oczywiście. Mamy tutaj obowiązek przywrócić teren do takiego stanu, w jakim go zastaliśmy, więc jeżeli będzie to wszystko wymagało odtworzenia, malowanie pasów, malowanie osi jezdni, przywrócenie chodnika czy przywrócenie nawierzchni, poprawienie tej nawierzchni, to wszystko oczywiście zostanie zrobione. Między innymi właśnie po to jest to dzisiejsze spotkanie.
No, dziękuję. Pani Danuto, to rozumiem, że jest szansa w poniedziałek na efekty tego spotkania, żeby nam pani powiedziała, jak to dalej wszystko będzie się toczyło, tak abyśmy mieli pełną wiedzę. Jest szansa w poniedziałek, proszę powiedzieć?
Jeśli będą konkretne ustalenia, to się z Państwem oczywiście tymi ustaleniami podzielę. Spotkanie trwa, trudno mi powiedzieć, jaki będzie jego finał.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Przypominam, rzecznik prasowy spółki Szczecińska Energetyka Cieplna Danuta Misztal była gościem Czasu Reakcji. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Mamy jeszcze kilka telefonów, ale mamy też trochę maili. No i właśnie do tych maili wrócę, bo obiecałem Państwu na początku audycji, że do tej poczty naszej Czas Reakcji Małpa Radio Szczecin zajrzymy i z tą pocztą się zapoznamy. No to rozpoczynamy. Pani Agnieszka coś tam do nas napisała. Drogie Radio Szczecin, czy jesteście w stanie ustalić, z jakiego powodu ulica Lubczyńska od ponad miesiąca jest zamknięta oraz kiedy zostanie przywrócony ruch? Sporadycznie widać tam osoby pracujące, a zamknięta ulica bardzo utrudnia codzienny dojazd do pracy. Odkąd powstały tam parki przemysłowe, codziennie są korki, a do tego zamknięta ulica Lubczyńska. W imieniu mieszkańców dziękuję. Pozdrawiam, pani Agnieszka. Pani Agnieszko, to jest temat z gatunku bardzo mocno kotlet odgrzewany. Ile razy już my w czasie reakcji o tym mówiliśmy, no ale skoro słuchacze proszą, to dlaczego nie mielibyśmy informować? Żołnierska Struga jest taka rzeczka, która sobie płynie pod ulicą Lubczyńską. No i to jest ten powód, pani Agnieszko, dla którego niestety ulicą Lubczyńską nie możemy przejechać. Korzystamy z objazdów ulicą Goleniowską i ulicą Kniewską. I teraz jeszcze, żeby zaspokoić Państwa ciekawość, wrócę do tego oficjalnego komunikatu, który znajduje się na stronie Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, a dotyczącego tej inwestycji. Uwaga! Zarząd Dróg Transportu Miejskiego informuje, że całość inwestycji polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego w tym samym miejscu wraz z przebudową niezbędnej kolidującej infrastruktury, czyli przebudowie odcinka wodociągu i przełożeniu kolizji energetycznych. No i pyta pani, do kiedy to wszystko? Uwaga, zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie ZDITM-u, data zakończenia prac i przywrócenia przejezdności przez nowy most planowana jest na koniec marca 2025 roku. Szybko niestety nie będzie. Ponownie zaglądamy do naszej poczty, chociaż jeszcze mamy parę od Państwa telefonów. Zobaczymy, co się uda zmieścić. Proszę zapytać, pan Jacek pyta, uwaga, proszę zapytać władze SKM-ki, czyli Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają ulgi na komunikację miejską w Szczecinie, oraz osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, posiadając zniżki na Polregio oraz Intercity, nie mogą kupić ulgowego biletu. To samo dzieci uczące się w Szczecinie muszą płacić 100% za bilet. No i to ostatnie zdanie, lekko kontrowersyjne. Panie Jacku, weszliśmy na stronę Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. Szczeciński bilet metropolitalny, uwaga, czytamy, jest biletem umożliwiającym podróżowanie pociągami Regio, przewoźnika Polregio oraz komunikacją miejską. Jest to bilet imienny, okresowy, miesięczny. Jego cena uzależniona jest od wybranego przez pasażera obszaru oraz ewentualnej ulgi przysługującej pasażerowi. Pojawia się słowo ulga. No i to nam się tam taka żarówka zapaliła. Skoro jest ulga, to pewnie kogoś dotyczy. No i jest bilet ulgowy przeznaczony dla osób uprawniających do korzystania z ulgi. Uwaga! Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, ukończenia roku szkoły i tak dalej, do 24 roku życia 49% ulgi. No i studenci nie dalej jak do 26 roku życia 51% ulgi. No i to okazuje się, że jednak młodzież połowę mniej za te bilety SKM-ki płaci. Także tutaj, panie Jacku, lekka korekta pana maila. Rzeczywiście prawdopodobnie, jeśli chodzi o te osoby z niepełnosprawnościami, tutaj ta ulga w harmonogramie przewidziana nie jest. Obiecałem Państwu trochę telefonów jeszcze, bo do końca audycji około 5 minut. Jeszcze mamy kilka maili, ale może proszę bardzo, pierwszy telefon.
Dzień dobry, taksówkarz, Zbyszek się pana z tej strony. Jestem w tej chwili na cmentarzu razem z pasażerką i moją taksówką do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku. I stwierdzam, że chyba cmentarz jest bardzo nieprzyjaznym środowiskiem, mówię o naszym cmentarzu centralnym, dla osób na wózkach. Teoretycznie wszystkie ścieżki pomiędzy grobami, te najmniejsze, teoretycznie są takie, że wózek powinien przejechać. Niestety, ale niektórzy tak się rozpędzają zawłaszczaniem terenu między grobami, tak wjeżdżają na ścieżki, tak wysoko podnoszą fundamenty, czy powiedzmy już płyty dookoła nagrobne, że w niektórych miejscach nie ma szans przejechać. Nagle przeszkoda 8-10 cm z jednej i z drugiej strony. No wydaje mi się, że chyba zarząd cmentarza powinien przejrzeć, jak to jest stawiane i zdecydowanie zażądać od tych, którzy zawłaszczają ścieżki między grobami, żeby jednak zmienili ukształtowanie swoich grobów. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Do niektórych grobów nie ma szans dojechać ani z jednej, ani z drugiej strony na wózku.
Dziękujemy za ten telefon. Przypominamy jego czujny numer 510-37-32. Może uda nam jeszcze się dwa telefony zmieścić.
Chciałam zapytać, czy jest możliwość coś zareagowania znowuż na pocztę. Należę na Kolumba 1. W domu jestem chora, a jest zmiana listonosza. Z poprzednim były perypetie, ale później się ustatkowały. Teraz pani odeszła, jest nowa i będąc w domu zostawia awizo. Mimo to, że mieszkam na pierwszym piętrze, nie chcę się pofatygować do góry. To jest skandal nad skandalem. No dzwoniłam dzisiaj wszędzie, to każą dzwonić do kierownika poczty, no ale to dopiero jak pogoda się troszkę zmieni, to będę inaczej załatwiać, a tylko chciałam zapytać, bo wy jesteście zawsze, jakoś reagujecie, czy tylko można byłoby wspomnieć, żeby się ogarnęli i nowi listonosze nie grali se na zwłokę, tylko roznosili listy jak się należy.
No właśnie, od ogarniania jesteśmy my. O, niestety dzisiaj nie uda nam się tego tematu rozwikłać do końca, ale w przyszłym tygodniu, kto wie, może rzeczywiście ten temat będzie jednym z wiodących. I zaglądamy ponownie do naszej poczty. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Uwaga, piszę do czasu reakcji w sprawie akwaparku fabryki wody. Mam drugą zmianę. Jest piękna pogoda, basen zewnętrzny jest czynny do końca września, ale jest czynny od godziny 13 do godziny 19. Pracujący po pierwszej zmianie mogą z niego skorzystać. Ci, którzy pracują na zmianę trzecią także. No, ale jak ja pracuję na drugą zmianę, pisze do nas pan Andrzej, no pech, niestety skorzystać z tego basenu nie mogę. Przypomnę, czynny od godziny 13 do 19, basen zewnętrzny. C Cena 39 zł za cały dzień, za 6 godzin, pisze pan Andrzej. Za cały dzień to chyba cena wakacyjna. Czas otwarcia basenu zewnętrznego się skrócił, a cena się nie skróciła. Ten temat, od razu mówię, skierowaliśmy do naszej fabryki wody, szczecińskiej fabryki wody. W przyszłym tygodniu na pewno go rozwikłamy. Mamy rzetelną obietnicę od rzecznika Fabryki Wody Szczecińskiej, że do tego tematu wrócimy. Patrzymy na nasze telefony. Jeszcze jeden.
Dzień dobry, kłaniam się, stary słuchacz. Jest teraz bardzo gorąco, jeszcze długo będzie. Część drzew usycha, będzie usychać. No i te przy traktach, tam gdzie są linie wysokiego napięcia i średniego napięcia, no i drogi kolejowe, żeby to można było służby leśne czy służby energetyczne zawczasu jakiś przegląd zrobić, przyciąć. Może kiedyś były ze względu na parowozy, to były drogi jak metr ziemi oranej przy liniach kolejowych. Może by warto coś takiego było zrobić. Kłaniam się, stary słuchacz. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. O czujnym telefonie cały czas przypominamy. 510 37 i 32. I jeszcze niespodzianka od Sławka Orlika przygotował nam telefon związany z ulicą Włościańską.
Dzień dobry, słuchaczka. Ja zaobserwowałam ostatnio następującą sytuację. Karetka na sygnale, która jechała do szpitala, chciała podjechać pod tą górkę na ulicy Włościańska, Włościańska Szczawiowa. Górka tam przy tym kościółku, za światłami. Nie było jak zrobić korytarza życia. Kierowcy choćby chcieli, nie mieli gdzie się zmieścić, żeby ten korytarz zrobić. W końcu wyższe samochody, między innymi mój, wyjechał na kawałek wysokiego krawężnika. Karetka przepchnęła się przez światła, ale nie wiem, jak było dalej, bo prawdopodobnie zatrzymała się znowu, bo słychać było dłuższy okres czasu sygnał, bo samochody z naprzeciwka jechały i tam nie ma gdzie się po prostu schować. To jest po prostu chore.
No i te telefony, jak słyszymy dzisiaj, rozdzwoniły się gorące. Wiele kontrowersyjnych tematów. Kolejne pewnie w poniedziałek. Będzie Janusz Wilczyński. Ja się z Państwem usłyszę we wtorek. Jak mówiłem, na razie bez Krzysztofa Kuklińskiego. Dalej klei tą swoją schorowaną nogę. Czujny telefon 510 37 32. Czekamy na kolejne sygnały. Sławek Orlik przy tym czujnym telefonie. Dziś Patryk Srokowski złożył tę audycję nam w całości. Adam Wosik, dziękuję serdecznie. My słyszymy się, jak mówiłem, we wtorek, a w poniedziałek będzie z Państwem Janusz Wilczyński.